W dzisiejszym odcinku Jasiek mówi nam, jak zarabiać.
Mateusz szkaluje Gazetę Wyborczą.
A Daniel nie wie, co robić po pracy. Witamy Was w 106. odcinku podcastu Nie wiem, ale się wypowiem.
Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, witamy serdecznie. W tym odcinku będzie grubo, będzie się działo.
Będą bluzgi.
Bluzgi już były, nie ma potrzeby, żeby były bluzgi. Dzisiaj poruszamy tematy, które wzbudzają nasze serca, przynajmniej jeden wzbudza moje, a drugi wzbudza serce Daniela, który za nim tęskni, za tym rozwiązaniem, marzy o nim i nie może się go doczekać. Taki mały teaser. Prosimy muzyk.
mówisz o dowanym teraz?
Tak.
To dopiero po, na koniec. Aj,
musimy wypipkać to teraz. Musimy wypipkać. Natomiast pierwszy, chciałbym wprowadzić jedną rzecz, która mnie rozpala jakoś, może nie do żywego i do, szczególnie tutaj, nie rozpala mnie prawie w ogóle, natomiast gdzieś tam w domu w Polsce wzbudzała moje poruszenie, a jest to sztuczna inteligencja. Dla tych, którzy to trochę śledzą lub nie śledzą, nie wiem, ile już mamy czatów GPD, OpenAI stworzył już. Jaśku, ty wiesz, bo używasz.
W sensie ta najbardziej rozbudowana wersja to jest 4.
Test 4 używasz. Widzisz różnicę między wersjami?
Widzę, bo ja dużo z tego korzystam i raz mi przełączyło przez przypadek na 3,5 i czułem, że te rzeczy, które robię, są jakieś takie, że zrobiłbym lepsze. I potem patrzę 3,5, przełączam na 4, kontekstowe myślenie, robienie tabelek, analizowanie internetu, jakby zupełnie inne rzeczy. Zresztą, jak robię nam podsumowanie naszego podcastu i niestety ostatnio pobierając ze Spotify'a, pobiera się plik CSV, który się otwiera tak, że ciężko zliczyć te komórki, bo nie tak jak zwykły arkusz, tylko się tak otwiera jako baza danych. Mówię, hej czat, czy mógłbyś mi pomóc sprawdzić, ile między tą a tą datą było odsłuchań? Okej, okay, analizuję kolumnę. Okej, było tyle odsłuchań. Sam się zorientował. Ja tylko go zweryfikowałem za pierwszym razem, a potem się okazało, że działa poprawnie. Zresztą jedną z rzeczy, którą przygotowałem na dzisiejszy odcinek, również pomógł mi w tym chat GPT nie znaleźć, ale troszkę mi pomógł.
Ale ogarnąć, troszkę pomógł.
Więc jest super.
No... No więc zanim wprowadzę jakby dalszy ciąg tego tematu, drodzy słuchacze, trzymajcie się krzeseł, bo dzisiaj możemy z nich pospadać, to ja, moje pytanie jest do ciebie, Jaśku, czy ty się nie boisz, że twoja praca zostanie zastąpiona przez ChatGPT? Do Daniela zaraz dojdziemy, zaraz dojdziemy.
Nie boję się, że moja praca zostanie zastąpiona, boję się, że są na świecie przedsiębiorcy idioci, którzy myślą, że sztuczna inteligencja, jakby sztuczną inteligencją można zastąpić pracowników, a nie myślą o sztucznej inteligencji jako coś, co może wspierać, że dzięki niej pracownicy, których masz, mogą jakby robić lepsze rzeczy, lepiej dbać o klienta i tak dalej. Więc myśl jest taka, w ogóle się nie boję o swoją pracę, martwię się o tych, którzy pracują dla ludzi, którzy myślą krótkowzrocznie lub tylko dolarami w oczach, co będzie tańsze.
Super. Znaczy, to się cieszę z jednej strony, z drugiej strony nie wiem, znaczy nie, chyba nie podzielam twojego, może ja jestem tym idiotą, który myśli dolarami i ja bym od razu to robił, obcinał koszty tam, gdzie się da. Okay. No bo skoro nie potrzebujemy 15, tylko teraz to zrobi 5 pracowników przy użyciu czatu GPT, to po co? No to po co? Trzymać 10.
No tak, no więc... ale halo. No nie, no bo... Co może takiego ChatGPT zrobić, co jakby sprawi, że 15 pracowników nie będzie potrzebnych, tylko 5? Czy to pisanie jakichś artykułów, czy coś takiego?
No, na przykład jest teraz case Gazety Wyborczej, która zwolniła cały dział korekty tekstów i powiedziała autorom, że teraz jakby oni mają wsparcie w sztucznej inteligencji, ludzie stracili pracę, no i jest duża chryja o to dosyć. Że...
Przypomnisz jeszcze raz, nie bójmy się tego powtórzyć, jaka gazeta?
Gazeta Wyborcza.
Gazeta Wyborcza.
I no chodzą teraz po internecie jakieś już przykłady typu literówek i błędów, że no i tak właśnie, taki to jest efekt. One mogły się zdarzyć tak czy inaczej, w każdym razie no jest to przykład moim zdaniem mega głupiego użycia sztucznej inteligencji.
Ale... O, bo... No to okej, okay, to jakby, znaczy głupiego, ale... Jest jakiś tam przykład użycia faktycznie, jakby, który spowodował, że mniej osób ma pracę. Ja nie wiem, co czas mam w głowie taką myśl, że po prostu są osoby, które nie będą zatrudniały teraz osób do zrobienia czegoś, bo będą same próbowały to zrobić przy użyciu właśnie sztucznej inteligencji. No i to jest moim zdaniem, tu trochę nie ma problemu, bo znaczy nie ma problemu, bo osoby, które chcą wszystko zrobić same i najniższym kosztem, i tak teraz kombinują i pewnie jak mogą. A osoby, które faktycznie cenią swój czas, no to no i tak ktoś te komendy musi wpisywać, ktoś to musi obsługiwać, sprawdzać. I niekoniecznie osoba, która moim zdaniem to nie jest niekoniecznie oszczędność czasu nawet, nie? Czy nawet kosztów, bo taki załóżmy jakiś biznesman, który potrzebował zatrudnić kogoś do czegoś tam, no będzie musiał poświęcić ten czas nawet przy użyciu tej sztucznej inteligencji, a może nawet więcej czasu, bo to jednak to nie jest takie proste, że wchodzi się do czata GPT, Janek masz pewnie powiedzieć, i się po prostu wszystko dzieje samo, tylko trzeba wiedzieć, co wpisać, jak wpisać, jakich efektów w ogóle, jak te efekty ewentualnie będą skorygować. Więc ja tu bardziej się skłaniam ku Janka jakby stronie myślenia, że to jest po prostu narzędzie, które będzie wspomagało szybszą pracę, i a niekoniecznie zastępowało całkowicie.
No bo tu na przykład się rodzi kolejne pytanie. Dla tych, którzy nie wiedzą i nie śledzą, firma, która wyprodukowała ChatGPT, teraz poświęciła się nowemu dziełu, a mianowicie jest to Sora. Czyli jest to jakby program graficzny, który działa na zasadzie tekst tłumaczony na grafikę. Czyli opisujemy, co byśmy chcieli dostać, i twór ten, czy program ten tworzy nam grafikę. I to miało być pytanie do Daniela.
A
czy Daniel
nawet pytanie nie grafikę, tylko powiedzmy od razu wideo, bo to jest chyba tak, dużo wideo, bardziej wideo. Skomplikowane i imponujące, że wideo, nie?
Wideo, tak, właśnie w mojej głowie tak to miało być. Więc Danielu, czy ty się nie boisz, że twoja praca zostanie zastąpiona właśnie mną, który napisze sobie kilkanaście linijek tekstu, co bym chciał, i tylko będę sobie to szlifował, i aż w końcu dostanę to, co będę chciał?
Raczej nie, aczkolwiek znowu tak, przy Gazecie Wyborczej, która tam pozwalniała jakby te osoby, które miały korygować te teksty i sprawdzać, no to taką ogromną gałęzią jakby filmowego jakby biznesu są stokowe ujęcia. No i tutaj czuję, że mogą się faktycznie posypać, jak to się mówi, posypać się...
Pozycje pracy? Nie, no. Wytnijmy to.
Rynek stokowy na pewno przejmie AI, bo to są takie rzeczy, które specjalnie się robi tak, żeby były jak najmniej charakterystyczne, i ten jakby dział rynku, w którym jakby trzeba zrobić coś oryginalnego, bo się coś dokumentuje, to nie ma miejsca na AI, no bo nie można sobie po prostu, no po prostu się nie da, tak? Czasami, no nie wyobrażam sobie, jak na przykład z jakichś wydarzeń miałyby być relacje na przykład przy użyciu AI, no to byłoby pewnie dosyć zabawne, ale stokowe ujęcia, no to pewnie jak najbardziej. I w to, jak wyglądają te przykłady, które mi pokazali już teraz, no to jest to imponujące i czuję, że to na pewno zrobi ogromną różnicę jakby. I tutaj ludzie na pewno stracą pracę.
Okej. To jest imponujące, ale dalej moim zdaniem w tych wszystkich przykładach nie pochyla się nikt na tym, jak wyglądał dany prompt, który jakby stworzył to wideo, ile czasu trwało jego dopracowywanie i zastanawianie się, czy dodanie gdzieś słowa ostry albo jakiś było tą kluczową jedną rzeczą, która w prompcie, który jakby ludzie często myślą, że prompt to jest jedno zdanie, a często prompt to nie jest jedno zdanie, tylko kartka A4, pełna szczegółów, detali, na które trzeba zwrócić uwagę, co, gdzie wychodzi pierwszy wariant, i znów ludzie często myślą, że po pierwszym prompcie, na przykład w Midjourney to tak działało, dostawali 4 propozycje niedoskonałe, wybierali jedną, która potem niby Midjourney robiła doskonałą. Prawda jest taka, że może ja nie jestem zbyt dobry w grafikę, ale ja na przykład na Midjourney poległem, bo dalej ja czułem, że nie jestem grafikiem, i brakowało mi totalnie takiego w ogóle wiedzy i umiejętności rozmawiania z Midjourney i powiedzenia jej tego, czego chcę. I dlatego moje zdanie jest takie, że to nie jest tak, że Midjourney teraz zastąpi wszystkich grafików, bo my dalej musimy wiedzieć, czego od niej chcemy. Chyba że zastąpi grafików Januszy, którzy teraz po prostu robią masowo na przykład dla klientów kreacje reklamowe, które potem śmiecą w naszych miastach, no to takie kreacje akurat faktycznie prosto jest stworzyć. Ale jeżeli chcemy tworzyć coś wyjątkowego, to moim zdaniem to jest ogromne wyzwanie. Ja wam chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że ja na przykład... Pierwsze przemyślenie. Duże firmy, które zatrudniają mnóstwo ludzi, faktycznie są miejscem, w którym może się okazać, że będą zwolnienia lub są zwolnienia, bo wyobrażam sobie, że jeżeli jest zespół 20-osobowy, to dzięki sztucznej inteligencji może być bardziej wydajny i może się zrobić 15. Nie wyobrażam sobie, żeby było tak, że ktoś, mały przedsiębiorca, ma dwóch pracowników, jednego od marketingu, drugiego od sprzedaży i na przykład zastępuje któregoś z nich całkowicie sztuczną inteligencją. Rozumiecie? Więc mniej to dotknie małe firmy. Czy Mateusz, ty chcesz się do tego odnieść? Bo ja nie chcę popłynąć moją myśl.
Ja bardziej chciałem, że na przykład jak przykład Gazety Wyborczej pokazał, że można zwolnić, prawda?
Tak.
Nieważne. Chciałem dźgnąć w stronę Gazety Wyborczej, która no nie przepada. Kontynuuj.
Tak. Druga rzecz jest dla mnie taka, że ja z mojej perspektywy, na przykład dzisiaj parę razy miałem taką sytuację, że po prostu przy dużej ilości rzeczy bardzo często trudnym jestem początek przy nowym projekcie, przy nowej, nie wiem, jakimś mailu, czy nie wiem, landing page'u, który się tworzy. I przyznam, że to, co zawsze dla mnie było najtrudniejsze, to zacząć. I ja coraz częściej się łapię na tym, że wchodzę do czata GPT i mówię, jaki mam problem, opisuję i on coś tworzy, co ma się nijak do efektu końcowego, ale jest tym impulsem, który jest już 40, jakby połową całej pracy, czyli w ogóle, wiecie, zaczątkiem, na którym się coś buduje. I to jest dla mnie na przykład mega pomocne. Nieprawdopodobne jest też to, że nie wiem, czy wiecie, ale na przykład chat GPT w wersji 4 integruje się już z innymi narzędziami, takimi jak na przykład Canva. I jeżeli poprosiłem go o przygotowanie kampanii reklamowej dla jednego tam z kursów, które tworzymy, to chyba można powiedzieć, nie naszego, spokojnie, w pracy. Różne rzeczy ludzie robią w pracy. To ChatGPT stworzył od tekstów i miejsc, gdzie warto się reklamować, po nagłówki reklam w kilku wariantach do systemu tam Google'a, Facebooka, przez propozycję tego, jak mogłaby wyglądać ta kampania graficznie i zaproponował już w Canwie jakby grafikę, którą mogę wykorzystać. Ja oczywiście sobie w Canwie dalej. To był pewien początek, faktycznie nawet mi się spodobało, ale kolory, teksty, w ogóle ułożenie na tej grafice totalnie zmodyfikowałem. Ale wow, w sensie, że to już nie zamyka się tylko w formie tekstowej, tylko wychodzi w te różne przestrzenie, to jest nieprawdopodobne. I mam jeszcze a propos AI, ja nie wiem, czy może dam wam coś powiedzieć. Znalazłem wpis na Twitterze gościa Michała Sadowskiego, który tworzy Brand24 i od którego się w ogóle wzięła ta moja myśl dotycząca tego, że AI nie, jakby idiotycznym wykorzystaniem AI jest jakby zastępowanie nią ludzi, a nie budowanie lepszych rzeczy, więc bardzo chętnie wam zacytuję jego fragment, ale może nie chcę zdominować tej rozmowy.
Nie, nie wiem, czy dominujesz, ale tak, jakby ja bym poszedł dalej. Pytając jeszcze, chciałbym was o to, czy używaliście już Sory, czy jeszcze nie?
Ja nie.
A jeszcze to, nie. Pytanie, czy to w ogóle jest otwarte do użytku?
Właśnie nie wiem.
W jakiejś takiej jeszcze...
Chyba zamknięte
mimo
jeszcze,
wszystko
nie?
Wersji testowej. To ja szybko bym chciał odnieść się do tego, co mówiłeś o... Nie pomijając tych innych rzeczy, ale o tym, że to musi być ktoś, kto umie napisać ten prompt i w ogóle... Pytanie jest też takie ciekawe, jakby przy okazji premiery Sory właśnie było, czy na przykład potrzebujemy nagrać jakieś ujęcie, załóżmy do reklamy, czy do filmu, załóżmy, że jakiś krajobraz. I teraz pytanie jest takie, czy taniej w ogóle wyjdzie zatrudnienie kogoś, kto obsłuży Sorę i będzie umiał wyciągnąć z niej to ujęcie, które będzie potrzebne. No i w ogóle, czy energię, którą potrzebuje Sora i ta sztuczna inteligencja, żeby wyprodukować to ujęcie, jest na przykład większy niż ktoś, kto tam nawet pojedzie samochodem, wyciągnie kamerę, nagra to ujęcie i jakby, no wiecie, jakby no to też te komputery, moc obliczeniowa też jest potrzebna do stworzenia tego. I no i teraz powstają właśnie takie ciekawe pytania, co jest droższe, co jest w ogóle, co ma w ogóle większy ślad węglowy, nie? Czy właśnie generowanie takie, czy posłanie tam kogoś na miejsce i to wcale nie są takie oczywiste odpowiedzi, bo w niektórych przypadkach właśnie może się okazać, że dużo łatwiej jest mimo wszystko tą tradycyjną drogą po prostu wysłać kogoś, kto coś tam nagra, nie? Niż...
Może, może. Ale tylko może. Zobaczymy. Bo widzę i czuję w was taki trochę optymizm, który idzie trochę w kontrze do mojego pesymizmu. Natomiast waszego pesymizmu nie podziela rząd Singapuru, a właściwie władze, bo nie wiem, czy rząd. Natomiast władze Singapuru nie podzielają. Trafiłem na taką rolkę, którą wam przesłałem w trakcie przygotowania do tego odcinka. I jest to fakt, że władze Singapuru chcą przeznaczyć spore środki na dokształcenie albo przebranżowienie swoich obywateli dla tych, którzy chcą. I uwaga, chcą to robić już od plus 40 lat. Nie chcą czekać, w sensie jeśli ktoś ma plus 40 lat i decyduje się na przykład, jest inżynierem albo programistą, chciałby sobie stworzyć nowy, znaczy no, rozwinąć swoje CV i rozpocząć studia, no to takie studia będą sponsorowane przez władze Singapuru. Po co? Właśnie po to, żeby przygotować swoich obywateli na... No nie chcę podejść nadchodzącą apokalipsę bezrobocia, natomiast na to, co może sztuczna inteligencja zrobić z rynkiem pracy.
A czy te studia, przepraszam, doprecyzuj, albo nie wyłapałem tego, mają dotyczyć sztucznej inteligencji tylko i wyłącznie, czy w ogóle?
Nie. Czyli na przykład jesteś programistą, załóżmy to, i chcesz sobie zrobić, nie wiem, zostać nagle inżynierem budownictwa. Czyli chcesz zrobić sobie drugi studia, decydujesz na to, bo masz 40 plus lat i boisz się, że twoja praca będzie zastąpiona sztuczną inteligencją albo stracisz ją z powodu sztucznej inteligencji.
To powinno być, znaczy, bo ja bym bardziej rozumiał, jeśli właśnie byś się kształcił w kierunku sztucznej inteligencji, ale jakie, czy tam, to muszą być takie kierunki, tak? Bo jeśli ktoś w wieku 40 lat decyduje się na to, żeby zmienić branżę swoją, to znaczy, że pracuje w branży, która być może jest jakby zagrożona tą sztuczną inteligencją i to nie będą programiści, znaczy ten przykład, który podaje, że programista idzie na inżyniera, jest taki trochę...
No tak, no bardziej chodzi z tych zawodów, które mogą być zastąpione sztuczną inteligencją w sposób dość łatwy.
Ja nie chodzi nie umiem... wcale... No? Nie chodzi wcale o to, że długość życia ogólnie na świecie się wydłuża i możemy stanąć przed takim wyzwaniem, że po prostu ludzie przechodzący na emeryturę będą mieli jeszcze kilkadziesiąt lat życia i będą chcieli wrócić do pracy, nawet jeżeli nie będzie podniesiony wiek emerytalny. Zastanawiam się po prostu, to mi się trochę łączy z tymi kurne Olek. Jeden profesor na jakimś wykładzie o tym opowiadał, że po prostu kiedyś możemy stanąć w takiej sytuacji, że nie młodzież będzie biegała po mieście i rozrabiała, tylko 80-85-latkowie z pałkami, bo będzie im się nudziło i z nudów będą się wandalizować, bo żyjemy coraz dłużej, a w ogóle nie mamy żadnej, że tak powiem, propozycji na te lata, które nam się wydłużają dla tych starszych osób. Pytanie, czy to też nie jest trochę odpowiedź na to?
No i wstaćmy teraz taką starszą osobę w Tesle, która przyspiesza w 2 sekundy do setki w mieście i to się aż prosi o kłopoty.
I tego sobie życzmy. Jest nawet taka piękna piosenka. Ojeju. Dobra, nie idźmy w tę stronę. Nie przypomnę sobie teraz, a...
No zaśpiewaj.
Nie, właśnie, bo ona nie ma słów. Ona ma takie słowa stworzone. Ojeju, to islandzki chyba zespół. Z pięknym teledyskiem, który właśnie opisuje to, co opowiadacie, że tymi wandalami, którzy biegają i chuliganią po mieście, to właśnie są starsze osoby. Tak, w kwiecie wieku.
Ale mi się to bardziej łączy, bo to jakby co powiedzieć, jest ciekawe o tych studiach, ale to się bardziej mi łączy z tym, co podesłałeś tam kolejną rolkę z Instagrama.
Bardzo dobrze, bo to jest to...
Drodzy słuchacze, widzicie, jak wygląda research do naszych odcinków. Tylko ja szukam na X-ie i z własnych doświadczeń.
Tam, gdzie Elon Musk opowiadał w jakimś wywiadzie, czy w jakimś tym, że być może będziemy potrzebowali przychodu gwarantowanego, tak? Dobrze to zrozumiałem? Bo nie będzie na świecie tyle pracy, żeby wszystkim ludziom zapewnić właśnie pracę, a z czegoś się muszą ludzie utrzymywać i żyć i tak dalej. I też o tym potrzebie w ogóle bycia potrzebnym i pracowania, nie? To też jakby w sumie jest ciekawe.
Tak, pierwsze pytanie. Skąd ten typ ma czas, żeby występować. Co Mateusz wysyła
stop,
nam rolkę? Przepraszam, nie.
Ja tylko chcę coś, żeby nasi słuchacze i widzowie i widzki. Jasiek, będący tutaj, no niebywale przez nas szanowanym i niebywale inteligentnym też człowiekiem, nazywa Ilona Muska typem. Prosimy dalej.
Skąd ten człowiek, mający tak duże firmy, ma czas, żeby występować na jakichś panelach z jakimiś... nie mogę takich słów mówić, nie mogę się tak daleko zapędzić, ale te rolki to jest zawsze, jakby to była jakaś konferencja na jakichś targach gdzieś tam z dupy. I tak, on tam Jasiek, mówi swoje myśli dotyczące całego świata.
To nie, no bo to jest taka konferencja właśnie... no dobra, nieważne. To nie jest mała konferencyjka, nie wiem, w Koziej Wólce w Polsce, tylko to jest pewnie jakieś światowe forum, na którym wypowiada się drugi najbogatszy, czy pierwszy najbogatszy, czy jak na świecie. No to ma chyba coś, no nie wiem, czy ma coś do powiedzenia, no wydaje mi się, że ma.
Nie, no ma, bardziej się zastanawiam, skąd on ma na to czas. Te ujęcia z tych konferencji nie wyglądają, jakby były światowymi forami, ale może ja po prostu inaczej sobie wyobrażam światowe forum.
No bo...
A nie, dobra. Ale przepraszam, Mateusz, bo ty chciałeś coś powiedzieć a propos tego, co Daniel powiedział, a ja tutaj...
Bardziej tak, Elon Musk twierdzi, że z powodu między innymi sztucznej inteligencji przyjdzie na nas wielkie bezrobocie, czyli masa ludzi nie będzie miała co robić ze sobą i ze swoim życiem, dlatego on jakby porusza dwie kwestie. Jego zdaniem będzie konieczność prowadzenia tego jakiegoś takiego zarobku podstawowego, czyli po prostu żyjesz i oddychasz, więc dostajesz pieniądze. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz, możliwe, że nawet ważniejsza, jest to, żeby zadać sobie pytanie, jaki będzie wtedy sens istnienia. Jaki będzie sens w ogóle życia tutaj, ewentualnego rozwoju, skoro jakby jesteś tu, ale w sumie to jesteś niepotrzebny. Bo nie wiem, czy sobie wszyscy tutaj uświadamiamy, no ale ta praca daje sens, nie? I poczucie konieczność pewne, inaczej, poczucie ważności, samorozwoju, no i też konieczności zdobywania pieniędzy, żeby zapewnić pożywienie, tak? Jakby takie pierwotne.
Nie tylko
bardzo.
Pożywienie.
No nie tylko, no ale jakby to...
Jest... Żeby zaspokoić na przykład swoje pasje i tak dalej, których nie zaspokoimy prawdopodobnie z dochodu gwarantowanego kiedyś, prawda? Który zapewni nam tylko pożywienia. I co ci ludzie będą mieli robić?
No chcę wierzyć, że jednak jeśli będzie taka rzecz jak ten dochód podstawowy, no to on będzie też zapewniał jakieś...
Wakacje?
Możliwość wakacji chociażby.
Nie przesadzasz.
Wakacje od wakacji.
Ej, ale czy my nie mamy trochę takiego dochodu gwarantowanego już teraz? Czy nie ma bonów wakacyjnych, jak była pandemia? Czy nie ma zasiłków jednych, drugich, trzecich? Czy nie ma 500+? Kuźwa, dostajemy tyle tej hasy z prawa
my.
I lewa.
Powiedz mi my.
Ja nie dostaję, bo jestem w wieku takim, że mogę pracować i mam pracę, ale jakbym nie miał pracy, to chyba są zasiłki dla bezrobotnych, prawda?
Przez pół
nie
roku, wiem, jakich, po jakich zarejestrowaniu. Kwotach. To są rzędu set złotych.
A, okej, okay. czyli może być ciężko.
Znaczy, mnie bardziej...
No to trzeba żyć z rentierstwa.
Mnie bardziej niż ta kwestia tego dochodu gwarantowanego, który być może będzie jakby koniecznością wtedy bardziej właśnie ciekawi ta druga kwestia, czyli tego potrzeby pracy, nie? I jakby, no nie wiem, może my byśmy mogli powiedzieć, jak z naszej perspektywy to wygląda, ale czy sobie wyobrażacie, nie wiem, życie bez pracy albo... No w ogóle nie. No życie... Co byśmy robili, byśmy siedzieli...
Pracuj tak, jakby to nie była... Jakbyś miał nie spędzić nawet jednego dnia pracy.
My jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, bo gdyby nam faktycznie płaciło państwo jakieś tam pieniądze, to byśmy sobie siedzieli i podcasty nagrywali całymi dniami.
Kłócisz naszych fanów.
To może ma sens.
Którzy
to...
nam nawet złotówki nie dają za to, co my tu robimy. Może to dobry moment, żeby o tym pogadać.
A zrzutka na Tesla ciągle otwarta. My chyba ją musimy zrobić.
No więc jakby, słuchajcie, jak to w waszej perspektywie wygląda? Czy wy czujecie jakby taką z pracy, taką chęć życia, sens życia jakby w pracy? I nie mówimy to nawet w takim złym miejscu. Nie wiem, czy Mateusza wyłączyło, czy go tego chciało.
Chciało tylko, jestem.
Chciało. I nie mówię nawet w takim złym tego słowa znaczeniu, tylko po prostu, czy faktycznie praca nadaje jakiś taki... A w sumie, przepraszam, że tak cały czas się trochę plątam, ale ja myślę, że nawet sens życia nadaje taka zwykła praca, załóżmy na kasie w Lidlu, bo to też jest jakieś takie motywacja, żeby potem coś robić po pracy, a nie nawet jeśli ten sam czas bycia w pracy jakby jest może niezbyt emocjonujący, nie?
Znaczy, ja tylko pozwolę sobie żartobliwie, no na kasie w Lidlu jakoś nie widzę, żeby ktoś pracował. Sztuczna inteligencja to przejęła, kasy samoobsługowe i tak dalej. Żart.
Biedronce oczywiście działają tylko...
Ja myślę, że taka praca...
Biedronce za to, żeby się nie nudziło, pracują i na tradycyjnych, i na bezobsługowych.
Dokładnie, prawda? Wracając do takiej ważnej myśli, COVID pokazał, jak bardzo te prace są właśnie ważne. Jak one są takie wow dla wszystkich potrzebne. I ja wykonuję teraz dość taką podstawową pracę i nie ukrywam, no ona mi daje dużo satysfakcji. Mówię o takiej też pracy fizycznej, pracy z ludźmi i dla ludzi, takiego służenia tak naprawdę bezpośredniego, jakiegoś sprzątania, prowadzenia i pokazywania im piękna tego otaczającego świata i rozmowie o reniferach i o tym, jak one sobie tu żyją i żartowanie z tymi ludźmi i sprawianie, że oni przez kilka godzin czują się trochę zaopiekowani. No, dla mnie mega satysfakcjonujące, no. Przynajmniej na razie. Jest jakby też dużo... trudności z tym idących, o których może kiedyś, ale no mi to daje dużo, dużo frajdy. I myślę, że ta praca może nie będzie zastąpiona przez sztuczną inteligencję, chociaż jak sobie wyobrażam, już taka praca w dziczy z reniferami może być zastąpiona przez drony, które sobie latają i je zapędzają same. To sobie jestem w stanie wyobrazić. Natomiast gdybym nie miał pracy i siedział tak w domu, to ja bym pewnie skończył jako nałogowiec, którym pewnie już jestem, jakiegoś mediów społecznościowych i siedzenia i oglądania, o ile nie zmusiłbym się do jakiegoś mocnego aktywności sportowej. No natomiast, no bardzo by było to ciężkie. Mówię też jakby z perspektywy człowieka, dla którego do tej pory przez cały okres mojego życia, jakby to powiedzieć, mojego życia... pracą? Profesjonalnego?
Zawodowego.
Dziękuję bardzo.
Życia pracą.
Mi się dzisiaj dość mocno planta ten język. Tak, większość mojego, jeśli nie całość mojego życia zawodowego, to było mocne sklejenie się sfery no tej zawodowej z tym prywatnym, nie? Jakby mi to odpowiadało i chyba dalej odpowiada, bo właśnie to życie staje się takie pełniejsze, dla mnie przynajmniej. Więc tak, no jakbym tego nie było, to ja nie wiem, co będzie. Będę chyba malował na środku rynku gdzieś. Nie wiem.
Co będziesz malował?
Portrety.
Portrety, karykatury. Ale panie...
Kto będzie to kupował, jak będzie no, tylko przychód gwarantowany nie. I nikogo nie będzie stać?
Ja będę jak ten gościu z Wabank, z naszego starego. Proszę, będą mi chcieli rzucić te kilka złotych, a ja powiem nie, ja to robię dla przyjemności.
Mateusz, chyba tylko ty znasz ten fragment. Jak mówisz Wabank, to ja mam w głowie tylko ten teleturniej na TVP, co się trzeba odpowiadać na odwrót, niż jest prawdziwa odpowiedź.
Słuchajcie, jeśli nie oglądaliście, przepraszam, ale naprawdę, jeśli nie oglądaliście jednego z najsłynniejszych polskich klasycznych filmów, Wabank się nazywa, kręconego notabene w Piotrkowie Trybunalskim, no to polecam. I wszystkim, i wam, i słuchaczom, i słuchaczkom.
To ja obejrzę.
A polecam.
Jest to gdzieś dostępne?
Myślę, że tak. Powiem ci później kilka stron. Zapytaj ChatGPT. Niech ci streści.
Ja bym się chciał odnieść do tego, co mówił Daniel. I teraz, jak ciebie słuchałem, Mateusz, tak sobie próbuję wyobrazić, że faktycznie dużo na przykład ludzi mówi, że nie chciałoby mieć pracy. Ile by dało, żeby nie musieć iść do pracy i tak dalej. I teraz sobie tak wyobraziłem, po pierwsze rzadko tak myślę, bo też jakby, no kurde, spełniam się w pracy. Ale ja nie wiem, co bym robił całymi dniami. W sensie, ile można chodzić na spacer z psem, spotykać się z ludźmi, pewnie to jest jeszcze w stanie uciągnąć jakby jakoś. Ale to wszystko, co się dzieje po pracy też i to, jak jest atrakcyjne, zależy od tego, czy jesteśmy w stanie jakby coś odłożyć z pracy inaczej. Nie mając kasy, to nawet chodząc z psami, spotykając się ze znajomymi, nie zrobi się nic szalonego. No ile można się... Chodzi o to. Pieniądze są potrzebne, jakby do tego zmieniam. To jest jedna moja myśl. A druga moja myśl jest taka, że jeszcze a propos tego, co mówił Daniel, tej pracy, załóżmy tych prostych prac, to moje takie przemyślenie krótkie jest... Ja na przykład uwielbiam odśnieżać, co też jest dla wielu niebywałe, albo robić takie rzeczy fizyczne i czasem, bardzo często to powtarzam, że ja na przykład bardzo chciałbym być takim na przykład mechanikiem, co jedzie całą noc do Włoch wymienia tam koło w tirze i wraca, tak wiecie, robisz taką, to też nie jest proste, ja wiem, trzeba mieć fach. Ale chodzi mi o to, że w obecnej pracy jest sporo takich zadań, które mają taką namiastkę, nie wiem, nie chcę, nie wiem jak to powiedzieć, ale takich nieprostych spraw, ale z jaką ja często przyjemnością w ciągu pracy, wiem, że są tacy ludzie, co na przykład jak mają jakieś stanowiska, załóżmy menedżerskie, to wiecie, oni się nie tkną najprostszej roboty, bo oni teraz są menedżerowie i oni teraz będą kierować, dyskutować i ustalać, ale nie tkną. A ja na przykład, i to jest może czasem zgubne, ale ja uwielbiam sobie część dnia poświęcić na taką robotę, co ja wiem, że z perspektywy może jakiejś wydajności, czy nie wiem, ruszania rzeczy do przodu, jest idiotyczne, że ja to robię. Ale jaką to mi sprawia frajdę, że czasem mam właśnie to coś, że robię te najprostsze rzeczy, które też często przynoszą największy efekt. Bo często te rozmowy trudne, ciągnące się przez 2 miesiące, wiecie, spotkania, nie ma takiego efektu jak po 2 godzinach nad arkuszem kalkulacyjnym, w którym coś się zrobiło. Więc chciałem powiedzieć, że w pracy mam zarówno te prostsze zadania, jak i trudniejsze, ale bez tej jestem w pracy szczęśliwy i nie wyobrażam sobie życia, gdyby miało nie być w pracy. Nie wiem, co bym robił ze sobą. Dziękuję.
Wydaje mi się, że na...
To może jest smutna konkluzja, od razu mówię.
No jest, dla mnie życie trochę bez pracy, no jest trochę przerażające. No, przynajmniej na tym etapie, w którym jestem teraz. Trochę bazując na badaniach, które były przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, chyba już o tym mówiliśmy na którymś podcaście. Wiecie, które zawody były uznawane, które same siebie, ludzie w tych zawodach uważali siebie za najbardziej szczęśliwych? Czy nie wiecie? Wyobraźmy sobie, szczelamy.
Tak.
Jakie zawody?
No, te, które pomagają ludziom.
Pamiętam tę kwestię. Także ci, którzy zarabiają najwięcej, są najmniej szczęśliwi, a ci, co robią takie proste, typu praca w Lidlu na kasie czy coś, są oceniają swoje... Nie, na odwrót. Że oceniają swoje życie jak najmniej ekscytujące, ale są szczęśliwi, a ci oceniają swoje życie jako ekscytujące, ale są nieszczęśliwi.
To chyba...
Sprawdzianie.
Tak, ale chyba, chyba inne badania, jakby te, które, do których ja się odnoszę, pokazywały, że zawody, które są wykonywane na zewnątrz i raczej są związane z pracą rąk ludzkich. Na przykład architekci krajobrazu...
Składanie mebli z IKEA.
Tego nie wiem, natomiast chodzi o to, że jak sobie pomyślimy, Jasiek, to też jakby to jest to, co powiedziałeś tak naprawdę. Masz przed sobą zadanie, wykonujesz je i od razu jesteś też nagradzany, bo widzisz rezultat swojej pracy i widzisz, że to jest pchnięte do przodu. Więc to uderzenie dopaminy jest takie dość mocne wtedy, nie? A prawnicy, ludzie zajmujący się jakimiś długimi procesami nie są tak nagradzani, nie widzą tego rezultatu natychmiast, więc często jest...
Nie broni ich.
No dobra, no to...
Oni się sami wybronią.
Nauczyciele też, nie? Jakby nie widzą rezultatu swojej pracy natychmiast. Czasami tak i to jest super, natomiast w większości przypadków nie, bierze to jakby trwa latami.
Nie pozwolę sobie na żart, nie
pozwolę. Ej, a jak my się znaleźliśmy w tym miejscu rozmowy?
Już mówię.
Przepraszam.
Już mówię, bo mówimy o sensowności pracy, no i jakby teraz dyskutujemy o różnych aspektach tej pracy.
O życiu.
Aha, dobra, dochód gwarantowany, okej. Okay,
dochód gwarantowany.
Ja
na przykład też widzę gdzieś trendy na YouTubie i jedna z moich bliskich osób, pracując intelektualnie i tak umysłowo, szukają takich zajęć pracą rąk ludzkich typu hobby, nie? Nie wiem, rzeźbienie, drukowanie 3D, takie rzeczy, które są manualne, no bo to daje ten efekt właśnie, o, robię coś i jest to namacalne. A w naszym dzisiejszym świecie, kiedy ta praca w wielu obszarach jest taka często intelektualna, no to wydaje mi się, że to jest potrzebne. Ja to czuję po sobie teraz na przykład. Że wracając do Polski, cokolwiek będę robił, no to chcę, żeby ten aspekt był niezaniedbany. Nie był zaniedbany, nie? Ten aspekt
fizyczności.
No to
jest w ogóle ciężka sprawa, jakby... Co byśmy robili, gdybyśmy nie pracowali i... No
pilibyśmy... Pilibyśmy, palili... No,
chyba... A skąd byś miał na to kasę?
No z dochodu, z przodu tego,
no,
gwarantowanego.
No trzeba by się podszkolić by się trzeba było na mieście i dowiedzieć się, jak to się robi. Ale no, generalnie, no bo sobie ludzie radzą przecież jak najbardziej, nie?
Daniel, teraz. To było kontrowersyjne.
No i trudno jakby. Ale... I uciekła mi teraz myśl.
Widzę, że walczysz o tą rolkę na Instagramie z twoim
Nauczylibyśmy się pędzić bimber i też by było. A to zaś drożdże trzeba, to cukier, o ludzie.
A widzę, że już podstawy mamy. Nie no, bo właśnie, my, mam wrażenie, że my tak dążymy do cały czas do robienia czegoś, że my byśmy sobie nawet może jakiś czas zorganizowali, właśnie otwarlibyśmy, nie wiem, produkcję Bimbru, podcasty czy jakieś inne rzeczy i myślę, że tylko, że znowu to byłoby takie trochę jakby zastępowanie pracy jakimiś innymi rzeczami. Czyli w sumie też byśmy pracowali w cudzysłowie. Dlatego ale... chyba nie ma takiego w naszym przypadku miejsca. Co my będziemy robić na emeryturze?
Mam kontrowersyjną myśl albo niekontrowersyjną. A propos tego. Ja na przykład w ogóle nie mam takich myśli typu nie podoba mi się moja praca, szukać czegoś innego albo że nie chciałbym jej mieć, nie? I cieszę się z tego, ale zastanawiam się teraz, czy to nie jest trochę tak, że gdybym nie miał tej pracy teraz, to czuję, że zacząłby mój mózg tak działać, żeby znaleźć sobie jakieś zajęcie, w którym się będę dobrze czuł. W sensie nie wyobrażam sobie, żebym zaczął tak działać, żebym znalazł, no chyba, że byłbym pod ścianą i musiałbym zacząć zarabiać, ale w sensie zarabiać jakkolwiek. Że moja głowa prawdopodobnie wpadłaby na jakiś pomysł typu może założyć jakiś mały biznes, może robić coś, co będzie mi się podobało i dalej wydaje mi się, że lubiłbym to, co bym robił. I teraz pytanie, czy właśnie to, że sztuczna inteligencja lub nie sztuczna inteligencja, tylko to, że dłużej żyjemy, odbierze nam nasze prace, które, z których wiele ludzi jest niezadowolonych, bo bardzo często skończyli w nich dlatego, że rodzice, zależało rodzicom na tym, żeby poszli na takie i takie studia, żeby robili to. Często ludzie jakby kończą w pracy dlatego, że podjęli jakieś decyzje wcześniej albo zostali do tego przymuszeni. Czy to nie jest wręcz najlepsza możliwa decyzja dla wielu? Bo sytuacja, w której nie będą mieli pracy, a będą mieli jeszcze kupę życia, może sprawić, że wreszcie wpadną na jakiś pomysł lub zabiorą się za to, co faktycznie będzie im w jakiś sposób sprawiało frajdę lub będzie fajne, a nie tylko dlatego, że po takich studiach poszedłem na księgową w jakiejś dużej korporacji. Tak się zastanawiam, bo jest sporo osób, które znam, które są starsze, które są już na emeryturze i na emeryturze dziwnym trafem zaczynają coś robić. Z drewna, nie z drewna. Bo w końcu mają na to czas. I teraz pytanie, czy gdyby nie straciły pracy 20 lat wcześniej, to czy bym wtedy nie wpadł na pomysł, żeby założyć małą firmkę, w którym będę, nie wiem, odrestaurował coś drewnianego? Kontrowersyjne, mówiłem, że kontrowersyjne, ale...
Może, no mają, nie tylko mają czas, pamiętaj, Jaśku, tylko mają czas i pieniądze. A tego, jeśli masz, na przykład, byłbyś w twojej sytuacji, kiedy masz fajny kaganiec na, może nie kaganiec, smycz, nie wiem, obroże w postaci kredytu.
No wiem, łatwo mi mówić.
To jest, nie, właśnie nie, bardziej chodzi o to, że jakbyś teraz stracił pracę, no to nie myślałbyś o tym, o, otworzę sobie malutki warsztacik
pewnie
i może się będę...
Pewnie jeździć na Uberze.
Na przykład. Na Uberze, proszę, jakie rozwiązanie. W dzisiejszym odcinku Jasiek mówi, jak
widzę,
zarabiać.
Widzę, że ktoś to już przemyślał.
Nie no, ja bardzo często miałem taką myśl, że pewne rzeczy w moim życiu podejmowałem decyzję na zasadzie takiej, okej, robimy to, a jak będzie ciężko, to najwyżej będę jeździł na Uberze i zawsze mam to jako taka rezerwowe coś, że dobra, prawo jazdy mam, no trzeba się zgłosić, najwyżej w dzień pracować w jednej pracy, a w nocy jeździć na Uberze i jakoś się człowiek przeżyje, no kurde. Co mam robić w wolnym czasie? A samochodem lubię jeździć, może dlatego tak to było.
Słuchajcie, dla mnie przygnębiające rozmowy z jednej strony, z drugiej strony trochę może uspokajające.
W ogóle, ale życzmy, bo tak jak mówicie, no może pracy w sklepie sztuczna inteligencja nie zabierze, no bo nawet jeśli są kasy samoobsługowe i nawet jeśli mamy cały sklep w ogóle samoobsługowy, to i tak ktoś ten towar musi wykładać na półki, ktoś to musi obsługiwać, sprzątać i tak dalej. Takie roboty jakieś, nie wiem, czy przy budowach dróg, czy coś, takie prace fizyczne też są potrzebne i będą pewnie jeszcze długo potrzebne. W ogóle
ale
jakieś...
wiesz co, no tak samo mówiono paręnaście lat temu, że w polu to też zawsze będą ludzie potrzebni, bo się ziemniaki same z ziemi nie wyjmą, a teraz gość ma 200 hektarów i jednego traktora i opędzuje pole jednego popołudnia, nie? Moim zdaniem też sobie tego nie wyobrażaliśmy paręnaście lat temu, że będzie maszyna, co sama wyjmie i jeszcze
no,
potem rozsortuje i przełoży do tira.
W sumie masz rację, bo przecież tir mógłby sam podjechać sztuczną inteligencją kierowany na autopilocie i mogłyby go spokojnie rozładować roboty Boston Dynamics. A... przecież pokazuje, że te roboty już teraz są na tyle
A podłoga w Lidlu mogłaby się sama wysprzątać, tak jak podłogi w domach coraz większej ilości osób, które sprzątają też roboty, które jeżdżą. Dlaczego nie zrobić przemysłowego, który będzie jeździł non-stop, cichutko i sprzątał, nie?
No. Nie no, faktycznie, tak jakby... Tutaj jest potencjał na zrobienie sklepu 100% jakby sterowanego przez sztuczną inteligencję. To w ogóle byłoby takie dziwne.
Mamy
nie?
to.
Zero worker.
Zero life, tak?
No jest to ciekawe, a myślę, że może, no widzicie, ten rozwój czata GPT pierwszy był taki naprawdę skokowy, nie wiem, czy teraz to nie zwolniło, no może zwolniło, a może nie właśnie, bo skokowo przeskakuje na Sorę. Nie wiem, ja mam w sobie takie poczucie, że może jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie to wyglądało normalnie, a z drugiej strony nie wierzę, że władze Singapuru są głupie i skoro już robią ten ruch, to coś wiedzą albo mają analityków, którzy to przewidują, więc wydaje mi się, że no może nie można być tak do końca swobodnym.
Ja jestem ciekaw po prostu, ile osób się zdecyduje, bo to jest jakby poniekąd ciekawy ruch, tylko że taki trochę... Dziwne,
u nas też są studia dla dorosłych.
Są, no i, ale są płatne i państwo za to nie płaci. Chociaż są te programy tam 50+, chyba, nie? Na dokształcanie. Tak.
No bardziej, ja cały czas jakby myślałem, że to jest po prostu dokształcanie jakby w kierunku wykorzystywania sztucznej inteligencji, że taki specjalny program. Jakby to mnie, nie wiem czemu tak jakoś myślałem o tym. Bo jak mówisz, że to są po prostu, mogą sobie wybrać jakieś kierunki chcą, tu bym powiedział, że nawet może być mniejszy takie powodzenie tego programu, bo ludzie może nawet nie zdają sobie sprawy, że powinni iść na takie studia albo nie, znaczy w ogóle wybrać. I teraz mamy taką kogoś, kto tam jest załóżmy po 40, pracuje, nie wiem, załóżmy w jakimś tam sektorze, który może być dotknięty, którym tam władze Singapuru wiedzą, że jest dotknięty, tylko jak mu dać znać i go przekonać, żeby on sobie coś wybrał, jakiś inny kierunek. A jeszcze niech przez to, że może sobie wybrać jakikolwiek, tak? To w najgorszym momencie byłoby to, gdyby wybrał kierunek, który również za niedługo jest jakby, będzie skasowany przez sztuczną inteligencję i ktoś tam poświęci dodatkowe lata na naukę, a skończy w tym samym miejscu, nie?
Słuchajcie, jesteśmy na takim zaawansowaniu i to nie mówię, że Singapur i Ameryka, tylko my też, że państwo wie o nas prawie wszystko, jeśli nie wszystko. Wydaje mi się, że takie programy mogły być swobodnie skierowane już bardzo indywidualnie, czyli ja budzę się pewnego poranka i dostaję SMS z państwowego...
Proszę się stawić na tym kierunku i koniec.
Nie, że jakby SMS-a dostaję, SMS z jakiegoś programu mówiący: panie Mateuszu, widzimy, że pan uprawia taki i taki zawód, przewidujemy, że w przeciągu 10 lat nie będzie tego zawodu. Proponujemy panu następujące studia i normalnie wypisane jakie i na jakiej jeszcze uczelni i w jakich godzinach. No proszę was, nie są w stanie tego zrobić.
To brzmi jak nowy przekręt SMS-owy.
Okazuje się, że Biedronka trafiła w grupę odbiorców i...
Ja myślę, że to jest wszystko, to jest wszystko do zrobienia. Na naszym etapie już rozwoju pewnie, że tak. Jak nie, jak tak. Jak nie, jak tak.
Ja bym się chciał odnieść do tego, co powiedziałeś, Mateusz, o tym czacie GPT i czy to się tak szybko rozwija, czy spowolniło. Moim zdaniem to spowolniło nie dlatego, że jakby te narzędzia cały czas się rozwijają. Przecież wszędzie jest teraz czat GPT czy różnego rodzaju AI. Moim zdaniem po prostu ludzie zorientowali się w pewnym momencie, że to nie jest tak, że wszystko się teraz samo zrobi. Przecież Sora to nie jest nowy, jakby dla mnie to jest narzędzie takie jak ChatGPT, tylko do czegoś innego. Tak samo jak narzędzie, z którego teraz korzystamy w trakcie tego nagrania, które nas słucha, zrobi transkrypcję i opis odcinka. I teraz chodzi o to. To narzędzie jest bezpłatne i dlaczego wszyscy z tego nie korzystają? A mogliby. Bo to wcale nie jest takie proste do wdrożenia i w ogóle do do rozpoczęcia korzystania z tego. Tak samo nie wszyscy korzystają z bezpłatnego czatu GPT, bo się zorientowali, że to nie jest takie oczywiste, tak samo w Notion czy w innych narzędziach.
Ale...
Mimo tego, że ze wszystkich stron uderza do ciebie, skorzystaj z naszej sztucznej inteligencji, ludzie z tego nie korzystają. Więc to się szybko rozwija, ale korzystają, to nie będzie dla wszystkich. Moim zdaniem w ogóle to są jakieś czarne wizje.
A moim zdaniem, bo znaczy wydaje mi się, że Mateusz mówił troszeczkę o tym, czy się to rozwija w takim samym tempie technologicznie. I chyba do tego jeszcze odnieść, że wydaje mi się, że tempo jest nadal bardzo podobne, jak tam wersjami tego czatu, z tym, że my po prostu częściej o tym rozmawiamy. I to nie jest tak, że No, my rozmawialiśmy o czacie GPT, zachwycaliśmy się nim niecały rok temu. Jakby...
No ponad rok temu, wydaje mi się.
No i już jest, rok później jest nowa wersja. Teraz Sora też, przecież w pierwszej wersji rok temu, to co, nie wiem czy widzieliście, ten Will Smith jedzący makaron, to wyglądał po prostu przekomicznie. Teraz wygląda to, jak wygląda, czyli znacznie lepiej. Minął rok i jakby... Tak, no technologia...
No, pamiętajmy, to jest... zanim wyszedł ChatGPT, przecież też można było z niego korzystać, tylko to, co było takim wielkim ho-ho, to fakt, że w końcu zrobili interfejs dla każdego użytkownika, można było się zalogować i zacząć korzystać, a wcześniej potrafili to tylko ludzie, którzy sobie coś tam gdzieś zainstalowali, jakoś się do tego dostali i po prostu stało się to popularne.
To chyba dalej nie do końca odpowiada na to pytanie, bo chodzi o tą taką krzywą technologiczną, że telefony na przykład, weźmy, wszyscy kojarzymy smartfony, na początku też się rozwijały bardzo szybko, teraz model do modelu, rok do roku już nie ma takich zmian i ludzie przecież cały czas mówią, żeby nie zmieniać coś tam, nie? Wydaje mi się, że dalej jesteśmy na początku tego skoku, tylko że po prostu tak często o tym rozmawiamy, że no i ten czas płynie dla nas tak wolno, że czekamy rok, nawet jeśli za rok jesteśmy w wersji teraz ChatGPT-4, czekaliśmy na tą wersję rok i pewnie na piątkę też poczekamy rok. Tylko że to się po prostu wydaje tak długo, nie? Bo...
Nie, no moim zdaniem zmiany i postęp technologiczny tylko jest coraz szybszy i właśnie kiedyś się czekało latami na jakiś duży krok, a teraz te kroki się dzieją non-stop. Ale moim zdaniem, no nie ukrywajmy, jak miałby wyglądać kolejny krok z punktu, kiedy nie mieliśmy żadnej sztucznej inteligencji, nagle pojawiło się narzędzie, które jak my zadamy pytanie, to robi to jak człowiek i odpowiada na pytania. I teraz, co by się musiało wydarzyć, żeby był tak potężny krok kolejny? Już nie będzie takiego kroku, bo nie wiem, co by ci musiało zrobić. Wyjść z komputera, usiąść przy tobie na biurku i zapisać rękami za ciebie. To byłby kolejny tak duży krok. Teraz są kroki, które dla wielu ludzi jakby to jest... To, że teraz ten ChatGPT-4, załóżmy, jest tam 40 tysięcy razy lepszy niż 3,5, ChatGPT-3,5, załóżmy... Przecież to dla nas tak jest nie do wyobrażenia. Mógłby być 500 tysięcy lepszy.
Ale mówisz, że ty widzisz różnicę w korzystaniu.
Bo wprowadzili to myślenie kontekstowe, jest parę takich rzeczy, ale nie widzę takiej różnicy, jaka była pomiędzy brakiem czata GPT, a czatem
przyjemnicy
pierwszym.
No bo ta linia mimo wszystko się technologicznie...
Wypłaszcza.
Wypłaszcza, ale rozwój będzie do momentu, aż... No właśnie, bo to jest tak jak z silnikami, załóżmy, spalinowymi, tak? Teraz silniki spalinowe są praktycznie... na najwyższym poziomie rozwoju, jaki mogą być, ale już przeskakujemy na elektryczne, nie? I to jest ten następny krok w
mobilności.
To jest
krok w tył, krok w tył.
I taka jest kolej rzeczy. Telefony też w tym momencie doszły do ściany i teraz czekamy, co będzie następne, nie? I bardzo jesteśmy ciekawi.
Apple Vision Pro, tak? Na przykład.
No, i Apple Pytanie. Vision Pro, znowu, pierwsza generacja jest może gorsza niż telefony, załóżmy, tak, w jakiejś tam obsłudze, ale dajmy im 5 lat i jakby może to zmniejszą. No i tak samo myślę z sztuczną inteligencją, nie, jakby teraz jeszcze dojdziemy do ściany i znowu zrobimy jakiś krok niewyobrażalny dla nas. A może my nie zrobimy tego kroku, tylko sztuczna inteligencja sama sobie wykombinuje, co ona tam chce zrobić.
Ja w każdym razie, ja bym się totalnie nie bał. Tak samo się ludzie kiedyś bali, jak pierwszy samochód się pojawił i nie wyobrażali sobie świata z samochodami zamiast koni. No kurde, świat się naprawdę do tego dostosuje i my wszyscy się dostosujemy i znajdziemy sobie takie prace, jakich sobie teraz nie wyobrażamy.
Dokładnie tak. To jest piękne podsumowanie, tylko jak bardzo spadła ilość koni na świecie. Bo spadła, coś czuję.
Słuchaj... Ale jak spadła ilość koni, które były wykorzystywane?
No na pewno, no, to jakby to pełna zgoda. Tylko to jakby...
No dobra, no ale nie rodziły się nowe. To nie tak, że nagle uśmiercili wszystko.
No nie wiem, no może nie uśmiercili, proces. No ale gdzieś tam do rzeźni jedziemy z koksem, nie?
No dobrze, ale...
Mateusz, zaczekaj, jak się pojawia ChatGPT, który zastępuje korektorów z Gazety Wyborczej, to oni nie idą do rzeźni. Te konie nie poszły do rzeźni,
ale...
bo się pojawił pierwszy samochód.
Ale rozpijają się, trafiają na
życie?
Tego. Dokładnie. Znaczy, jedna dobra rzecz, no nie pracują już dla Gazety Wyborczej, to jest coś pozytywnego. Tak?
Znajdą pracę w jakimś lepszym tygodniku, rozumiem.
Nie.
Ale to jest zdanie Mateusza. Ja nie pałam sympatią do żadnej z gazet.
No ja też nie jakby generalnie, natomiast z tych wszystkich, których nie pałam, dobra, nieważne, nie idźmy w tę stronę.
Ja jak nie przeczytam gazet do śniadania, to ja nie wiem, co
to z tymi... dlatego tak mało wie.
No cóż, jakoś trzeba to podsumować. Nie wiem, Jasiek, może zapytasz czata GPT, jak powinniśmy podsumować ten odcinek, ale trzeba go było jakoś spuentować. Jasiek, mówisz, nie bać się.
Nie bać się.
Mateusz? Ja mówię, Daniel? Kupujemy ziemię i uczymy się uprawy. Ja coś czuję, że w pewnym momencie może wrócimy do tego, co było w naszej Polsce przedwojennej, w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli świat globalny skurczyć się w pewnym momencie może do 20 kilometrów, do kwadratu o szerokości 20 kilometrów. Będziemy sobie uprawiać ziemię, będziemy jedli to, co uprawimy i może będziemy szczęśliwi, a może nie, nie wiem. To kiedyś o tym może porozmawiamy. To kiedyś to był świat dla ludzi, 20 kilometrów, kwadrat o mniej więcej o długości 20 kilometrów.
Piękna sprawa.
Danielu?
No okay. Ja jestem optymistyczny, może nie, że optymistyczny, ale tego zdania, że no tak jak Janek mówisz, to jest rozwój i zawsze były zmiany, zawsze był rozwój i zawsze ktoś tracił pracę, czy nie tracił pracy, czy coś się zmieniało, no i taki jest postęp, taka jest kolej życia i...
Dokładnie.
Korzystajmy z tego, co mamy.
A wy, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, co myślicie o naszej przyszłości? Czy ChatGPT zastąpi naszą trójkę? Czy w przyszłości wejdziecie w czwartek na YouTube'a i Spotify'a, gdzie nas słuchacie i zobaczycie trzy wygenerowane postaci przez Sorę?
I co by... już moglibyśmy sobie wygenerować.
Z łatwością. No więc napiszcie nam, co wolicie. Sztuczne, nie wiem, ale się wypowiem, czy nas, autentycznych, nieocenzurowanych, może czasami tylko takich...
To ja może powiem wam jeszcze jedną rzecz a propos koni, które wymrą. Ostatnio się spotkałem z takim... W sumie w ogóle tego nie brałem pod uwagę. Zawsze się mówi, że ludzi będzie przybywało, że nie starczy dla nas miejsca na świecie, że przybywało. A przecież coraz jakby głośniejsze są jakieś głosy, wyniki badań, obliczenia naukowców, że już niebawem, z roku na rok, ludzi na świecie będzie coraz mniej.
Serio? Ale tak globalnie? Mm.
Globalnie. Że mamy dobić do apogeum tam w koło któregoś roku i że po prostu zaczniemy mieć deficyt z roku na rok. Tak.
No kraje,
urodzeń.
No Europa już ma i Ameryka już ma, natomiast no Azja i Afryka się dość mocno i po Ameryka Południowa się, z tego co ja wiedziałem, się rozwijały mocno, natomiast też wiem, że Chiny będą miały problem z dzietnością wkrótce, pomimo, że teraz są 1,3 miliarda chyba, natomiast Indie się dość intensywnie, chyba ich przeskoczyli.
No z takim programem jakby kontrolowania populacji to ciężko, żeby my nie mieli problemu, nie?
To może tak.
Daniel, ale u nich to jest kwestia jednej decyzji. Macie robić dzieci, to robią. Będą zniżki w sklepach i będziecie mieli większą ocenę gwiazdek, jak będziecie chcieli coś załatwić w urzędzie, to
ja się zaśmiałem.
Lepiej mieć dzieci i mają dzieci.
Zaśmiałem się, a to jednak chyba tak może wyglądać. Nic to, kończmy w
Czyli
takim razie.
Chiny nas uratują. Trzymamy kciuki za was.
Ale właśnie nie. Ja właśnie zmierzam do tego, że ja traktuję to jako dobrą informację, że się świat zacznie wyludniać, że trochę odetchnie ta planeta.
O pewnie, no tak.
Tylko żeby to nie było kosztem dzieci, które umierają z głodu, dlatego się wyludnia, tylko dlatego, że po prostu ludzie mniej dzieci rodzą. Może taką kontrowersyjne. Co?
Nie, no nic.
Niech to będzie trochę bardziej planowane, nie wiem.
My musimy to uciąć, dokładnie. Ten odcinek kończy się 15 minut wcześniej i będzie
nie,
dobrze.
Nie, właśnie nie ucinamy. Jeżeli ktoś jest na tym etapie, to proszę wpisuję w komentarzu hasło...
Dzieci
teraz.
Górą.
Dzieci
górą. Dzieci to przyszłość tej planety, tak naprawdę.
To będzie dziwne, jak będziemy mieli komentarze pod tym YouTube'em, potem zero komentarzy i same dzieci.
Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, widzowie, widzki, dziękujemy za dzisiaj, słyszymy się i widzimy w przyszłym tygodniu.